panie Wojciechu, przed nami piłkarskie święto.
Aha, przed panem, bo ja nie...
No właśnie, ja to tak średnio jestem.
Piłka nożna. Chciałem przynieść szalik dzisiaj, proszę pana.
O, no pan to jakiego
tylko zielony. Jak ja to się nazywało? Izolator?
Izolator,
w Bogu
tak.
Chwale byłem.
Izolator
i jadąc Bogu przez Bogu Chwałę zobaczyłem boisko i taką nazwę Izolator, chyba Izolator.
Pozdrawiamy Izolatora
i Bogu Chwałę. I dostałem od nich szalik. Strasznie cenię sobie kiboli i małe drużyny. Bardzo to, w ogóle małe rzeczy lubię. Skurcz, no, małe rzeczy lubię. I proszę pana, tylko ten szalik jest cały zielony, a my siedzimy w tak zwanym green roomie, więc byłby niewidzialny. Więc tu jest ten szalik. O.
Proszę go sobie wyobrazić, może uda nam się go pokazać.
No jest piłkarskie mistrzostwa świata. I kolejna granda z FIFA. FIFA to w ogóle, proszę pana, jest określenie podobne do siusiak. Można tak? zastąpić. Jak dziecko chce pan nauczyć sikać na nocniku, to się mówi, no jakoś to trzeba nazwać, więc mówimy z małym chłopcem, jakimś rozmawiam. Dzisiaj byłem u kuzynów moich i oni właśnie mówili,
że FIFA.
Tak, uważaj na siusiaka, żebyś na dywan nie zrobił, tylko na nocnika. No i proszę pana, mi się skojarzy. I FIFA to jest podobne słowo jakoś brzmieniowo, powiem panu, poeta by to zrozumiał, co ja teraz mówię. Co oni wyczyniają w każdym kraju? Trump ich trochę ograł, bo w jaki sposób Trump załatwił to, żeby były tamte rozgrywki? On im tylko powiedział, ale przecież to jest najbogatszy kraj świata, więc będziecie mogli kasować najwyższe ceny za bilety. Czyli zgarniecie FIFAki, zgarniecie kupę zielonych. I oni się skusili i zrobili wam, robią w Ameryce.
No ale teraz Trump mówi, że bilety takie drogie, że nawet on by nie zapłacił.
Proszę pana, bo gdyby FIFA była uczciwa i grzeczna, to by sobie przypomniała o tych latynosach amerykańskich, którzy najbardziej piłkę cenią. Ameryka żyje futbolem i NASCARem i ewentualnie baseballem. Ameryka Południowa...
koszykówką.
No tak, i różnymi rzeczami. Piłka nożna jest bardzo daleko na liście priorytetów kanałów sportowych w Ameryce, czy imprez sportowych. No to kto to ogląda? Przyjezdni z Ameryki Południowej, różni latynosi. Oni nie mają fury forsy. I teraz FIFA robi taki numer, że to są najdroższe w historii bilety. Straszliwie drogie. Po $1000 za wejście no, na pierwszy mecz.
Więcej tam są. No, proszę pana, są jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy za najdroższe.
Kto zostaje wyeliminowany takimi cenami? I nie da, FIFA nie jest w stanie obronić tego w taki sposób, że ale tu są najdroższe stadiony. Figę prawda. W Ameryce są najtańsze stadiony, bo tam jest tyle imprez. College football, co tydzień grę mają, one są zamortyzowane wielokrotnie, więc to nie są drogie stadiony. W Polsce były drogie stadiony, jak Tusk zamiast zrobić autostrady kawałek, zbudował stadion, no dobra, żeby jakieś euro
jest
było.
Tak, że działa w Stanach.
Na jedną imprezę wypadku, się w Europie robi
a czy
stadiony.
Jest to tak, że w Stanach działa mechanizm, który działa też w innych dyscyplinach sportowych w Stanach Zjednoczonych. No? Ma pan rację, ja byłem w zeszłym 2 lata temu, widziałem mecz futbolu amerykańskiego dwóch drużyn uniwersyteckich, byłem na Penn State, w życiu nie widziałem czegoś takiego.
No, znaczy, super, nie?
W życiu nie widziałem takiego wydarzenia. Miasteczko, w ogóle samo sformułowanie miasteczko uniwersyteckie, co to oznacza? Wioska olimpijska. Jak ktoś kiedyś widział na Igrzyskach tak. Olimpijskich wioskę olimpijską, to to, co się stawia na Igrzyskach Olimpijskich na igrzyska, to tam w każdym albo prawie w każdym uniwersytecie jest coś takiego. W środku niczego Penn State ma miasteczko, w tym miasteczku jest wielki stadion futbolowy, wielka hala koszykarska na 10 tysięcy miejsc, stadion do w ogóle do lekkiej atletyki, baseny do skakania, tak. No to po prostu wszystko. Uniwersytet, akademiki i 100 tysięcy ludzi pojawia się na meczu od tak, wszyscy ubrani
i mają
tak samo.
Co czwartek na przykład mają mecz, tak. Przychodzą, pełne stadiony są zamortyzowane.
Nad stadionem przelatują 4 myśliwce amerykańskie. Wielkie wydarzenie, a miejscowość jest wielkości, ja nie wiem, no mówiliśmy tu może tak ze 3 skurcze.
I takich rzeczy jest pełno no na właśnie. Wszystkich poziomach. W każdej gminie to się odbywa.
No to teraz, jeśli to działa na takiej zasadzie, że jest tak wielka populacja ludzi, którzy biorą udział w imprezach sportowych, no to kiedy jest coś, co koncentruje uwagę całego świata, no to nic dziwnego, że ceny rosną, skoro oni są w stanie zapłacić za mecze.
No ale nie, naprawdę FIFA zrobiła świństwo zwolennikom piłki nożnej. To po prostu jest granda. Oni ciągle jakieś grandy robią. Na Polsce wymuszali te stadiony, że muszą być zbudowane, to wtedy do was przyjedziemy. I potem one stoją puste, są w złym miejscu, albo nie jesteśmy w stanie tyle imprez organizować, żeby ten stadion... Tam na dobrym stadionie, w dobrej knajpie codziennie impreza powinna być. No ale nie da się, jak się postawiło... A w Grecji stadiony olimpijskie, jak oglądamy filmy, że na jedne igrzyska coś zbudowali i potem to niszczeje.
Pan
nie ma żadnych następnych
imprez.
To pan
imprez. Dobrze wie, jak wygląda ten oryginalny stadion
oryginalny
w Atenach, to w ogóle...
No więc FIFA tymi cenami biletów spowodowała, że przyjadą jakieś elity i bogacze, nie ci, którzy najbardziej kochają piłkę nożną w Ameryce. I nawet Trump to zauważył. On powiedział, ja się tym nie interesowałem, no bo piłka nożna jest daleko dosyć. Ogólnie załatwiłem wam imprezę, cieszmy się, ale... Zmarszczył brwi i powiedział, chyba się tym zainteresuję i będę musiał z pozycji państwa wymusić na FIFA obniżenie biletów, cen biletów. Tylko że oni już sprzedali z 9 milionów biletów sprzedali 7, powiedzmy. Ale nie, takie proporcje są.
Ale zaraz.
No.
Sprzedali.
Czy tam rezerwacje może są, nie wiem. Tak czytałem w tych, proszę pana, kwitach
od pana. Ale nie, bo ja teraz właśnie w ślad za tym. Bo jak sprzedali, to się okazało, że byli ludzie, którzy byli gotowi te paskarskie ceny jednak zapłacić za te bilety.
Tak.
A więc zadziałał
wolny rynek.
I to co...
Tak, ale wyeliminowano tę bazę. No Trump się poruszył tym, że Latynosów nie będzie stać.
A to jego baza wyborcza.
A to była jego baza wyborcza.
A on się stawia wśród swoich, mówi...
Tak, ja pamiętam.
Ja gdybym miał, to bym nie kupował biletu, bo za drogi, bo mnie nie byłoby na to stać, choć byłoby go stać, żeby sobie kupić taki stadion.
Być może to są jakieś negocjacje w kierunku takim, że ja pamiętam z polskich imprez organizowanych przez tego typu organizacje. Na przykład nie można było w knajpie wystawić ekranu i puszczać meczu z Telewizji Polskiej w knajpie, bo były jakieś przez nich ogródki robione. I oni robią swoje ogródki, a pan nie może prywatnie sobie w swojej knajpie zapuścić telewizora. No to mam nadzieję, że Trump to załatwił, że w każdej knajpie w Ameryce, w każdym barze, w moim barze na prerii też jest tak, że jak jest jakiś ważniejszy mecz dowolnego sportu, to jest odpalony, leci głos i normalnie polewa się i nikt nie kasuje dodatkowej forsy za to, że jest telewizor
widziałem
włączony.
Coś takiego niedawno, wracając właśnie do Polski, gdzie mecz finału amerykańskiej Ligi Koszykówki, Akademickiej Ligi Koszykówki. Wielkie wydarzenie, miliony ludzi oglądały to w całych Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Całe lotnisko, i to muszę powiedzieć, że byłem w szoku, całe lotnisko oglądało z zapartym tchem ostatnie sekundy meczu, który się zresztą rozstrzygnął w ostatniej sekundzie i takiej eksplozji sportowej radości, w ogóle takiej ekscytacji. Nie widziałem nigdy w życiu, jak w tym momencie, kiedy na lotnisku przypadkowi zupełnie ludzie, w ogóle się koszykówką nie interesujący, eksplodowali tą radość razem, kiedy jeden z zespołów wygrał Akademickie Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, to chyba tylko w Stanach jest możliwe.
A ja na lotnisku widziałem, jak był zlot kibiców do jakiejś miejscowości. Przesiadałem się tam z samolotu na samolot. Nie pamiętam już, co to... Jakieś dwie drużyny futbolowe miały ważniejszy finał swój. Wszyscy poubierani w te swoje kostiumy i mijali się, te grupy się mijały na lotnisku. Nie wiem, co byłoby u nas na dworcu. Jakieś mordobicie byłoby. Co, mnie się to też podoba, ta męska tradycja.
Nic złego w tym nie ma. No się tam...
Jak mężczyźni chcą się prać, niech się piorą, byle nie potłukli mojego tramwaju, w którym ja też jadę, ani mnie. Natomiast tam na lotnisku zupełnie inna była energia tych grup kibicowskich. Otóż jedna grupa szła i tam ktoś do ucha szepnął, jakiś ustawiacz, i pięciu chłopak, którzy szli razem, zaczęli krzyczeć, pan to wypikuje. Nakopiemy wam do dupy! A ci drudzy odpowiedzieli, połamiecie sobie nogę, bo nasza dupa jest żelaza! I takie, i szli dalej, strasznie ucieszeni.
To jak to wygląda?
Nikt nikogo nie bił, tylko... Reklama krótka. Książka pana WC i całe stado innych książek pana WC.
Bo skoro o kibicach mówimy, to nie wiem, czy pan tego nie było w tabelce, ale nie wiem, czy panu się to obiło o uszy. Nam się obiło najpierw o uszy, później jak zobaczyliśmy w redakcji, że portal Blask Online pokazał w ogóle dokument, to trochę doznaliśmy szoku, a potem jak nasz reporter poszedł do budynku ministerstwa, to już w ogóle nam opadły kwiaty. Już panu mówię. Okazało się, że jest pewien wiceminister energii, o którym nikt nigdy nie słyszał, który o godzinie 19:30 w jakiś tam dzień po meczu, chyba po Pucharze Polski w piłce nożnej, przyszedł do budynku giełdy papierów wartościowych i przyszedł do ochroniarza, powiedział, że on tutaj jest wiceministrem i że tu ministerstwo ma swoje biura i że on tu wchodzi do pokoju wypoczynkowego i proszę go wpuścić, a pan ochroniarz powiedział, panie, ja nie wiem, kto pan jesteś, pan nie jesteś żaden minister, ja nie wiem, kto pan jest, a w ogóle to pan jesteś pijany i daj pan spokój, ja was wszystkich zwolnię. Okazało się, panie Wojciechu, że to był minister, że miał kartę, że miał biuro w tym
budynku giełdy
i w ministerstwie. I zadziałał tam ta jego przepustka, wszedł do środka, a kiedy następnego dnia pojawił się tam nasz dziennikarz z kamerą, to okazało się, że w tym ministerstwie o godzinie 11 w środę nikt nie pracuje, wiatr hula, telefony poodłączane, puste biurka, mamy jakieś ministerstwo widmo, w którym jest jakiś pokój wypoczynkowy,
a jakiegoś ministerstwo?
Energii.
Ma być nowa konstytucja, proszę pana, jeżeli ja będę pisał, to najpierw skreślam. Już panu mówiłem parę razy 7 lat temu w innej telewizji, że ministerstw wystarczyłoby 5, żeby się ogarnąć. Senatorów tyle, co województw. Aha. A województw powinno być 17. Aha. Jak za komuny.
A czemu nie 16?
17 było za komuny chyba. Teraz jest 16?
To czy różnie było 40?
Bo jeżeli teraz jest 16, teraz to 16. I wtedy 16 senatorów po jednym z każdego województwa, to wtedy będzie potęga. I ci senatorowie rozmawiają wtedy na poziomie takim jak wojewoda, tylko że wojewoda jest władzą wykonawczą. I zebrania wojewodów są i wojewodowie współpracują ze sobą, jak mają wspólną granicę albo o coś się pokłócą, ale z poziomu wojewody rozmawia. Władza ustawodawcza też miałaby taki
to
sam
posłów
poziom.
Ilu?
Posłów? Stówka, żeby łatwo liczyć.
Żeby i też, żeby było łatwo.
Żeby na pierwszy rzut oka, żeby było widać, co jest co. Stówka,
okręgi,
tak jak w Ameryce z senatorów jest 100.
A tak, kongresmenów tam
kongresmenów, no ale to jest, Ameryka to jest duży kraj. U nas by wystarczyło
stówka
tak za dużo.
Posłów, 16 senatorów?
Gdyby proporcjonalnie robić po amerykańsku, to jak tam jest 400 iluś posłów, kongresmenów, no a kraj jest 10 razy większy od Polski populacyjnie.
To co, to u nas 10 razy?
No to u nas to 40 by wyszło pan.
To mniej niż... Nie, to, no nie.
No to zostawiłbym 100, ale my kusi mnie pan w kierunku 40.
Dobra, bo to jest dyskusja o konstytucji, bo ma być...
I ministerstwo wystarczy 5. Od forsy jedno, to tak. Ministerstwo Skarbu. I zajmuje się wszystkimi finansami.
No ale to od skarbu to się zajmuje finansami czy własnością? Zarządzaniem majątkiem czy
muzea,
finansami?
Korona królów. Berło, to
czyli
należy do tego ministerstwa.
Czy ministerstwo...
Nie, muzea to raczej... No, zasoby państwa wszystkie to siedzą w Ministerstwie Skarbu, czyli cały
nasz
skarb.
Ale to zaraz, ministerstwo jest osobne ministerstwo od finansów, czy nie ma osobnego od finansów?
Zastanawiam się do jutra, ale...
Dobra, czyli skarb, generalnie majątek, tak?
No, majątek jedno.
Dobra,
okay. Wojna.
Wojna, czy tu się zgadzam, tak?
No, wojna.
Trzecie? Policji?
Nie, po co im ministerstwo?
Nie?
To jakieś
żeby jakaś federalna policja była...
spraw wewnętrznych.
No bo inaczej...
Spraw wewnętrznych.
No czy tam... tak jak mniej więcej teraz. Policja, straż graniczna, takie ja rzeczy...
Ale mówię panu, wyszło mi 5. Aha. A ten pan mówi o ministerstwie, w
a
którym...
A kultury?
A po co?
No nie wiem, ja bym sportu nie dawał.
Na państwo won ręce od kultury. Mhm. Absolutnie. Można przyjść do Ministerstwa Skarbu i powiedzieć, ja mam prywatne muzeum i przejmijcie ten obraz... do Skarbu Państwa, bo ja nie jestem w stanie go ani ochronić, ani utrzymać, a dach mi cieknie. A państwo wtedy może odpowiedzieć, bardziej nam się opłaca wyremontować twój dach.
No dobra, to wyszło
to Ministerstwo
4.
Skarbu.
A jak ze zdrowiem?
Nie, w ogóle tym się państwo nie zajmuje.
W ogóle nic.
Prywatne.
Tylko prywatne.
No, idziemy do lekarza. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, tak jak na samochód. Samochód pan sobie wybiera ubezpieczalnie.
No dobra, a sprawy zagraniczne, dyplomacja. No chyba dyplomację powinniśmy mieć.
Dyplomacja, tak. No, dyplomację no powinniśmy mieć. Tak.
Jeśli państwo mają pomysł na jeszcze jakieś ministerstwo, ale... które jest potrzebne, to proszę pisać.
Nie, to tak? Oni to... napiszą ludzie, bo będą chcieli posady mieć. To dostanie pan 300 tysięcy ministerstw.
Ja, to prosimy, żeby politycy nie pisali. Tak? To...
Nie trzeba to skreślać. Najpierw zacząłbym od skreślania.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Proszę pana, coś znalazłem, co pana nie ucieszy, mnie nie ucieszy. Jak ktoś jeszcze chce być w Unii Europejskiej, bardzo proszę, przeczytam doniesienia z kraju ważnego w Unii Europejskiej, Holandia. Od 1 maja obecnego roku Amsterdam jest pierwszą stolicą świata, która zakazała publicznych reklam mięsa i paliw kopalnych.
Co?
Mięso i paliwa kopalne w Amsterdamie. Uwaga, jakie to ma konsekwencje.
Ale to nie jest z którejś z tych stron tam tego
fake newsowych. Paweł Usiądek, teorie spiskowe i inne rzeczy. Ale proszę pana, no niech ktoś zakwestionuje, że to nieprawda. Dalej mówię. Z billboardów, przystanków komunikacji miejskiej i tak dalej, cytuję tego pana, i stacji metra zniknęły reklamy hamburgerów, bo to jest mięso. Czyli McDonald's nie może, może być otwarty.
Wegańskie mogą być, nie?
Nie wczytałem się.
Obzlist.
Czyli można sprzedawać tutaj hamburgery, ale na przystanku autobusowym nie można zareklamować własnej firmy. Z billboardów zniknęły reklamy burgerów, samochodów na benzynę, bo to paliwo kopalne, i linii lotniczych.
Nie, ja w to nie wiem.
Turystyka.
Ja w to nie wiem.
No proszę pana, to są świry.
Czy ktoś w Amsterdamie może to potwierdzić?
To są świry. I to jest dopiero początek, cała Unia to będzie wdrażała.
A u nas ma być w Polsce referendum dotyczące Zielonego Ładu, i prezydent to zapowiedział. I prezydent zapowiedział i powiedział, żeby zadać referendum. Pytanie.
Prezydent powinien powiedzieć, likwidujemy to.
No ale obiecał w kampanii wyborczej.
Niech oni zrobią referendum za.
Ale nie, bo on spytał, czy, w sensie zapowiedział pan prezydent, że będzie pytanie, czy jesteś za tym, żeby utrzymać Zielony Ład, który zwiększył koszty tam, nie wiem, produkcji.
A to pytanie z tezą, panie prezydencie.
A co w tej tezie jest niedobrze?
Który zwiększył?
No, nie zwiększył?
No zwiększył. Ale ja bym wolał orędzie prezydenckie. Ludzie, likwidujemy, proszę mi pomóc. Stosuje wszystkie możliwe narzędzia, żeby to zlikwidować, wszystkie weta. Ludzie, to jest chorobliwe, niedobre dla nas. Omówmy jeszcze tego ministerstwa, który powiedział, że ministra, który nie powiedział, pan będzie pamiętał jego nazwisko, że nie zadrży mu ręka przy podpisywaniu SAFE.
Tak, nawet tego, powiedział tego minister kredytu. O minister ten.
I teraz.
Minister obrony i minister finansów. Minister obrony powiedział, że to jest w ogóle, on jest z tego dumny, i nawet to powiedział Adamowi.
Ale ja zapamiętałem cytat jeden, wrył mi się w głowę. No człowiek różne rzeczy zapamiętuje, to jest dygresja. Idiotyzmy na przykład zapamiętuje, koniec dygresji. No więc proszę pana, zapamiętałem, że on mówi, że to jest bardzo dobra umowa.
Tylko, że on nie
pożyczki.
Tak.
Doskonała. A procent, jaki będziemy płacili od tej pożyczki, poznamy po podpisaniu umowy. Tak. I to jest gorzej. Najlepsza z możliwych umów.
Jest gorzej.
Tak jest, powiedział.
On tak powiedział i taka pani minister to powiedziała.
Czyli on jeszcze nie wie, jaki będzie procent tej umowy pożyczki, ale wie, że to jest najlepsza możliwa pożyczka.
I on wie jeszcze więcej. On wie, że to nie jest jedna pożyczka, tylko że to jest taki worek z pożyczkami i że on będzie brał pożyczki punktowe, takie mniejsze, i dopiero jak zrobi zakupy i powie: Unia Europejska, drogo, pani Ursula von der Leyen, mam tu tyle pieniędzy, proszę mi powiedzieć, ile ta pożyczka kosztuje, i ona dopiero wtedy będzie liczyła, jak już zrobimy zakupy, i powie tyle i tyle.
To jest system latynoski, powiem panu. Otóż jak prowadzałem pielgrzymki do Meksyku, to przed wejściem na bazar mówiłem: proszę się jakoś lekko oszpecić i ubiedzić, gdyż ceny kształtują się w Meksyku w następujący sposób. Patrzymy na klienta i stwierdzamy, ten gość jest w stanie zapłacić za sombrero stówę. Natomiast patrzymy na drugiego, ten jest w stanie zapłacić 50. To ten będzie
ten
za stówę, ten ma 50. Więc Urszula będzie przychodziła, patrzyła: Polska jest w stanie zapłacić biliardon, to tyle od nich weźmiemy, frajerów.
Plus jeszcze dodatkowo, pan mówi, że to w Meksyku z turystami. Ja kiedyś pracowałem w biurze podróży. I wie pan, że nas tak szkolili? To już pewnie się to nawet przenawiło.
No bo latali do Ameryki Południowej i się nauczyli.
Chyba tak, to było tak. Masz tu, chłopie, komputer i w komputerze masz cenę wycieczki. I ta cena wycieczki to nie jest cena wycieczki. Tylko wchodzi człowiek i ten sprzedawca ma, i oni tak szkolili normalnie. Aha. Ten człowiek tak patrzy na tego,
ile
co przychodzi. I ma cenę wycieczki od 100 jednostek pieniądza do 1000 jednostek pieniądza. I sprzedawca w tym biurze podróży miał prowizję nie od ceny wycieczki, bo jak sprzedał za 100, to jakieś tam mało niewielkie pieniądze, tak. Ale jak sprzedał z tej stówy bliżej 1000, to tam i 20, i 30% prowizji, i to tak działało. I mam wrażenie, że nie tylko.
Pana, w prywatnej firmie.
Teraz Unia Europejska.
W biurze podróży jest wszystko w porządku. To jest marketing, wolny rynek. Natomiast jak państwo się daje robić w taką trąbę. I ten gość to normalnie w jakimś programie powiedział do kamery bezwstydnie, że to jest doskonała umowa, tylko nie znam procentów, powiedzą nam po.
To oni tak naprawdę mówią.
No to skończyliśmy chyba no nagranie właśnie, w tym miejscu.
Skończyliśmy, bo w zasadzie co tu jeszcze?
Proszę pana, pan co się pięknie nie błyszczał, bo pan w pudrach przyszedł, a ja odmówiłem i się błyszczałem cały czas.
No proszę bardzo.
To jednak źle wygląda, chyba
Wojciech
się upodruje
następnie. Błyszczy, taka jego natura. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.
Pasuje do tego.
Pasuje.